środku dnia.
Skandal na karpiowym pucharze. Zwycięzcy zostali zdyskwalifikowani za nurkowanie. To miała być największa taka impreza w kraju. Finał cyklu na Jeziorze Kierskim w Poznaniu zakończył się jednak aferą. Sprawa budzi emocje, bo nagroda główna to 200 tysięcy złotych. Jak wyjaśnia zawodnik z dyskwalifikowanej drużyny, pan Maciej, poszło o regulamin i nurkowanie.
Wyniki są jakie są, na pewne rzeczy nie mamy.
Regulamin był niedoprecyzowany, mianowicie kwestia wejścia do wody. W regulaminie był zapis, że jest zakaz kąpieli. Wiadomo, kąpiel to się wiąże raczej z higienicznymi sprawami bądź rekreacyjnym pluskaniem się w wodzie, bynajmniej ja tak to odbieram, ale różnie to można interpretować. Napisałem do Piotra, na co mam potwierdzenie, screeny z rozmów na WhatsApp, napisałem do Piotra, co rozumiem pod pojęciem kąpiel i spytałem go wprost, czy nurkowanie to kąpiel. Powiedział, kąpiel to kąpiel, wejście do wody to wejście do wody, nurkowanie to nurkowanie. Mówię, Piotrek, czyli zakazu nurkowania na zawodach nie ma. A kto powiedział, że jest zakaz nurkowania? Dla mnie się to już wydało sprawą wyjaśnioną, ale po rejestracji w dniu zawodów podeszliśmy do niego z Marcinem, czyli moim kompanem na zawodach. Zapytaliśmy go, Piotrek, wziąłem cały sprzęt do nurkowania, czy oby mówiłeś poważnie i czy podtrzymujesz swoją decyzję, że nurkowanie jest dozwolone. Powiedziałem, że nurkowanie nie jest zabronione, to nie jest zabronione. Kąpiel to kąpiel, nurkowanie to nurkowanie.
A co do zasady, na takich zawodach nurkować nie wolno. Chodzi o bezpieczeństwo, ale i też metodę łowienia, mówi popularyzator wędkarstwa Jarosław Kołodziej.
Nie ma takiej opcji. Zawody na przykład spinningowe często bardzo przyczęte są uzbrojone w dwie kotwice. Wyobrażają sobie państwo, jakby to było, gdyby tak płetwonurek, nie wiem, dostał w ucho taką kotwicą, czy woblerem, czy obrotówką, czy blachą wahadłową. Nie, to absolutnie jest niedopuszczalne. Aczkolwiek są w Poznaniu, są w Wielkopolsce wyznaczone zbiorniki takie jak Jezioro Wilczyńskie, Budzisławskie, Wapińskie i Osiek i tam można łowić z pomocą kuszy. Dla mnie jest to nieetyczne i jak światem zawsze był konflikt pomiędzy wędkarzami etycznymi, tymi od karpi, od szczupaków, od sandaczy, gdzie zawsze rybę można złowić i wypuścić, a z drugiej strony nurkowanie. To daje dużo mniejszą szansę rybom, aczkolwiek podobno nie można nurkować z butlami. To takie małe ułatwienie dla ryb. To jest zupełnie inna dyscyplina sportu. To jakby wsiąść na rower i drugim ewentualnie jechałby motocyklem, mielibyśmy się ścigać. Nurek sobie może zanurkować, wyczaić ryby dużego karpia i tak dalej. I strzeli z bliskiej odległości, z 3-5 metrów. Dla mnie jest to nieetyczne, ale szanuję tych, bo to jest tak jak z łowiectwem. Ma jedną potworną wadę. Nieodwracalność. To tak jak rybę może wędkarz wypuścić, koniuszek, tutaj wargi, płyn dezynfekujący, mata, buźki i do wody i tego karpia łowimy wielokrotnie. A tutaj jak już nurek strzeli, to już jest poza wodach.
No tutaj akurat nikt do tych ryb nie strzelał z kuszy, a wykluczony zespół podkreśla, że nie chodziło o oszustwo, tylko o rozrywkę.
Dla fanu, tak, żeby połączyć dwa sporty. Broń Boże, to nurkowanie nie miało najmniejszego wpływu na wynik. Raz, że to było jednorazowe przed rozpoczęciem wędkowania, czyli w czasie sądowania tego łowiska i tylko do tego to wykorzystałem. Dwa, że tą samą robotę bym zrobił echosondom i kamerom. Skupiając się tylko na tym, co zobaczyłem podczas nurkowania, przejrzystość wody była tam maksymalnie do 5 metrów, później już było, że tak powiem, nieprzyjemnie, bo było ciemno, woda mętna. Nie schodziłem głębiej, więc skupiłem się tylko na tym, co znalazłem na płytkiej wodzie. I to był też mój błąd, bo później i tak korzystaliśmy z echosondy i kamery i na głębszej wodzie znalazłem miejscówki, które nie tylko ja, ale każdy by ocenił raczej za bardziej obiecujące niż te, w których łowiłem. Po czym zawody przebiegały dosyć kontrowersyjnie, bo my jako sponsor pakietów startowych mieliśmy najlepszy wynik. I było to o tyle niespodziewane, że my powiedzmy tam chyba po trzecim dniu zawodu złowionych 8 ryb, bardzo ładnych ryb, bo niektórzy przez lata nie mogą złowić karpia w okolicach 19 kilo, a my złowiliśmy go w drugą noc, czy w trzecią, już nie pamiętam dokładnie, więc ten wynik był dość kontrowersyjny, bo ja złowiłem 8 ryb, a cała reszta zawodów, czyli pozostałe 53 drużyny złowiły 4 ryby.
Losy zdyskwalifikowanej drużyny rozstrzygnęły się w ostatnich minutach zawodów. To fragment oświadczenia jednego z sędziów.
My, czyli sędziowie, przypadkiem dowiedzieliśmy się o tym w piątek w nocy i natychmiast poinformowaliśmy o tym organizatora i sędziego jednocześnie, czyli Piotra. Było to około pierwszej w nocy już w sobotę. Piotr, czyli organizator, jedyna osoba odpowiedzialna za te zawody, zwlekał z odpowiedzią do rana. Rano, czyli w sobotę o godzinie 7:41, reszta sędziów poprzez grupę na komunikatorze oficjalnie dowiedziała się o fakcie nurkowania. Bezzwłocznie ponownie poinformowaliśmy o tym organizatora, czyli Piotra. Pod naszym naciskiem o godzinie 7:53, czyli 7 minut przed końcem zawodów, Piotr ujawnił, że wydał zgodę na nurkowanie. Jako sędziowie absolutnie nie mogliśmy na to przystać i w naszej ocenie, biorąc również fakt, że był to praktycznie koniec zawodów, jedyne wyjście to była dyskwalifikacja. Wszelkie konsekwencje tego zdarzenia spadają na organizatora, czyli Piotra, opiekuna łowiska szachty.
Kontaktowaliśmy się z Karpiowym Pucharem. Właściciel łowiska do tej pory do nas nie oddzwonił. Sprawa najpewniej zakończy się w sądzie, jak słyszeliśmy, bo pan Maciej nie zamierza odpuścić. W naszym studiu prezes zarządu Poznańskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, dr Andrzej Lebiedkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Najpierw zapytam pana jako laik, jako ktoś, kto na wędkarstwie się nie za bardzo zna. Pierwsze skojarzenie, jakie tutaj mieliśmy odnośnie tego nurkowania na tych zawodach, było może trochę takie banalne, ale pomyśleliśmy, no co można zrobić, jak można sobie ułatwić łowienie ryb nurkując? Czy można na haczyk w wodzie zawiesić jakąś rybę, czy można zanęcać te ryby, czy można jakoś odstraszać na przykład od innym zawodnikom, czy można w jakikolwiek wpłynąć na to, czy ryba bierze, czy nie bierze, wchodząc do wody?
Ja bym się postarał tu może trochę uporządkować tą opowieść, którą muszę przyznać, że z pewnym rozbawieniem słuchałem jako swoiste science fiction.
Tak.
Bo rzeczywiście tak to jest. Jeżeli chodzi o organizację zawodów wędkarskich, to przynajmniej tak w Polskim Związku Wędkarskim taka zasada obowiązuje, że w trakcie zawodów nie wolno wchodzić do wody, ba, mało tego, jeżeli wędkarz, a najczęściej tak jest, dysponuje tak zwanym kombajnem, siedziskiem wędkarskim, to co najwyżej dozwala się na niektórych łowiskach przednie nogi. Mogą być zanurzone we wodzie.
Tego urządzenia.
Tego urządzenia.
Nie tego, kto łowi.
Oczywiście. I na tym się kończą się możliwości
tego
wędkarza.
Jak się spadnie do wody, to nie wolno wejść.
Ależ oczywiście, że nie. A już o jakiejś kąpieli, nurkowaniu czy zahaczaniu ryb, no trudno to komentować. No to ja bym to włożył między bajki.
Czyli niech pan powie, czyli ten pan, który tutaj został zdyskwalifikowany, no to na co on liczył? Znaczy ja nie rozumiem. No, czy był cel wejścia do wody w trakcie zawodów? No ja wiem, że to są bardzo, to jeszcze powiedzmy tak, bo to nie jest tak, że to jest na przykład godzina i łowimy na czas. To trwa kilka dni prawdopodobnie, więc tak. No można się nudzić, tak? No można się nudzić, można mieć ochotę się schłodzić w wodzie. No tylko są pewne zasady, tak?
A no właśnie, no są zasady i ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że na łowisku wędkarz od wędkarza oddalony tam powiedzmy o 10, 15 czy 20 metrów, zależy od możliwości, jakie obowiązują na akwenie, żeby wędkarz nurkował i z nadzieją, że będzie mógł podhaczyć rybę. Ryba, jeżeli zobaczy człowieka, to się spłoszy i odpłynie przede wszystkim. No kto będzie, no, dogoni ktoś karpia, czy szczupaka, czy jakąkolwiek inną rybę we wodzie, wędkarz, a nawet gdyby ją dogonił, to ja nie widzę takiej możliwości, żeby on tą rybę w jakiś sposób zatrzymał, pochwycił.
No mógł wnieść z zewnątrz, przywieźć ze sobą karpia i próbować tego szukać.
I nikt tego nie widział?
No, nie wiem, no wiem, no. Różne pewnie. No, zastanawiające jest to rzeczywiście, że ta drużyna złowiła 8 ryb, a pozostali wszyscy, cała reszta, tylko 4. No to czy co, te ryby tam się...
No to takie przypadki się zdarzają. Zdarzają się rzeczywiście, że jedna drużyna
takie
łowi...
Takie szczęście to jest, czy sprzęt?
Szczęście, umiejętności, akurat dobre stanowisko. Wiele czynników może się na to składać, ale to są rzeczy dosyć naturalne. Natomiast tego typu, że ktoś z zewnątrz przynosi rybę i ta ryba była żywa, czy nie była żywa, bo tego też nie wiemy, to dla mnie jest to z gatunku absurdu.
Ale niech pan powie, 200 tysięcy złotych, nagroda główna, Czy to jeszcze jest, jakaś taka przyjemność? Czy to jeszcze jest ta satysfakcja, rekreacja? Czy to jeszcze jest takie łowienie ryb dla przyjemności? Czy to już jest trochę sport, a trochę taka rywalizacja, która czasami może już zahaczać o pewne próby? No, 200 tysięcy złotych drogą nie chodzi, piechotą nie chodzi.
No nie wiadomo, czy ta informacja, że to te 200 tysięcy złotych to jest informacją prawdziwą. Czy ktoś rzeczywiście na początku zawodów, czy w trakcie położył tą kwotę na stole i powiedział, to jest przeznaczone na nagrodę.
No, wpisowe 3 tysiące, to wie pan, to można pomyśleć, że...
Inna sprawa. No, dzisiaj tego typu oszustów na wnuczka, na dziadka, na różne inne jest co niemiara. Pomysłowość ludzka nie zna granic w tej materii.
Czyli także pan powątpiewa.
Ja powątpiewam, żeby ktoś położył 200 tysięcy złotych jako nagrodę.
No to jest pytanie właśnie do państwa. Czy łowienie ryb jest dla państwa takim właśnie sportową rywalizacją? Czy jeżdżą państwo na zawody? Czy rywalizują państwo? Czy też jest to indywidualna cisza, spokój, wędka, rybki? No i podstawowa kwestia, czy państwo wypuszczają te ryby, które państwo złowią? 61 865 4654. Mamy pierwszego słuchacza. Panie Krzysztofie, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Słyszałem teraz o tym nurkowaniu, podczepianiu ryb, no to ubawiłem się trochę, tak jak pana gość, nie powiem. Wie pan co, ja kiedyś na ryby jeździłem często, teraz niestety z braku czasu, przez pracę już jeżdżę rzadziej, ale wie pan co, ja generalnie jeżdżę na prywatne łowiska. Z tego tytułu wie pan co, że tam jest przede wszystkim a czysto, dwa nie ma, że tak powiem, patologii, bo wie pan co...
Co to znaczy patologia? Co to znaczy patologia?
Wie pan co na przykład to znaczy w moim mniemaniu, jak jeszcze miałem kartę wędkarską, bo teraz sobie leżę, ale już nie opłacam, bo tak jak wspomniałem, jeszcze tylko na prywatne łowiska, bo na przykład, wie pan, co sypanie solą z brzegu, żeby ryby uciekały, żeby mniej łowić i tak dalej. A wie pan co, trzecia sprawa jest taka, wie pan co, ja raz do roku sobie chodzę, wie pan co, wzdłuż Warty na Naramowicach i powiem panu, ile ja, kurczę, śmieci po wędkarzach zbieram, mimo że sam nim jestem, to po prostu mnie szlak jasny trafia. Masakra.
Czyli... Środowisko jest pana zdaniem takie, powiedziałbym, nie do końca eleganckie, tak?
Nie do końca, wie pan co, eleganckie też ilekroć, wie pan co, też niektórzy też sieciami ciągnęli po jeziorach i tak dalej, a sprzedawano normalnie, że tak powiem, zezwolenia, oczywiście nie informując o tym. Także wie pan co, tak jak już wspomniałem, ja na rybki chętnie pojadę, ale na prywatne łowisko oczywiście jestem przeciwnikiem łowienia na żywca i tak dalej, męczenia ryb. Oczywiście jak rybka niewymiarowa, wypuszczamy. I chyba tyle w temacie.
Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie.
Dziękuję.
Bardziej też dla przyjemności. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. 61 865 4654. Dzisiaj w zasadzie audycja monotematyczna, no bo mówimy w zasadzie o wędkarstwie tylko, ale myśli pan, że ta afera trochę, która tak się jednak tutaj pojawiła w przestrzeni medialnej, może wpłynąć negatywnie na tę pasję dla wielu, jaką jest łowienie ryb?
Ja myślę, że nie. Że wędkarze, ci, którzy chodzą, stąpają twardo po ziemi, nie dadzą wiary tym opowieściom i po prostu to ich na pewno nie zniechęci.
Ale ja słyszałem na przykład, że żeby brać udział w takich zawodach, to trzeba mieć jednak sporo dobrego sprzętu. Sam pan mówił o takich urządzeniach, które w jakichś siedziskach, które się kupuje, żeby wyżej siedzieć pewnie i lepiej, nie wiem, obserwować.
A no tak. I
to już pewnie kosztuje trochę.
Tak, tak. I to jest, myślę, jedna z przyczyn tego, że w zawodach ogólnych, takich kołowych, powiedzmy, czy okręgowych, uczestniczy nieco mniej członków Polskiego Związku Wędkarskiego niż kiedyś to tak bywało. Przyczyna między innymi jest taka, że gdzieś tam w tym związku naszym pojawiła się grupa i ona staje się coraz mocniejsza. tych, których na wiele rzeczy stać, ale stać w sensie finansowym, że może sobie drogi sprzęt, bo można łowić ryby przy pomocy najzwykłej, no, kija od szczotki nawet bym powiedział,
tak, żyłka,
przesadnie, kawałek żyłki, haczyk i oczywiście już. Ale coraz częściej właśnie ci, którzy się wyspecjalizowali w pewnych, czy to łowieniu spławikowym, czy to łowieniu fiderowym, czy jakimkolwiek jeszcze innym, kupują drogi sprzęt, poświęcają wiele czasu na zanęty, przynęty, całe oprzyrządowanie i po prostu wielu wędkarzy, którzy ma jechać na zawody, mówi, po cóż ja tam mam jechać? Ja i tak przegram, bo ten czy tamten czy ów po prostu jest lepiej wyposażony, ma, ale też i umiejętności. Tego się nie bierze najczęściej pod uwagę.
No,
że...
ale wie pan, no, to tak jest generalnie w sporcie, na przykład w bieganiu, czy w triatlonie, czy w tych sportach takich, gdzie potrzebny jest sprzęt. No, buty można oczywiście biegowe mieć za 200 zł, ale można mieć też za 5000 albo i więcej. Ma. Podobnie z rowerem, jeżeli się uprawia triatlon, czy na przykład jazdę jakąś ten, no to ceny rowerów to 20 tysięcy to jest na przykład nic nienormalnego w przypadku triatlonu, więc no to jak ktoś wpada w sidła tej swojej pasji, to w nią inwestuje, no więc no, trudno się dziwić, że ludzie po prostu wydają, no jeszcze jak mają umiejętności, to już w ogóle.
Oczywiście, ale trzeba też pamiętać o tym, że nie dobra wędka, dobra żyłka, dobry haczyk łowi ryby. Trzeba mieć umiejętności. Umiejętności wiedzieć, znać zwyczaje, obyczaje ryb, stanowiska, gdzie ona najczęściej żeruje, chociaż na zawodach to raczej z losem jest związane bardziej, bo losuje się stanowiska, ale na takim rekreacyjnym wędkowaniu. Tam się nabiera umiejętności.
To znaczy, gdzie ryby biorą?
Ryby biorą tam, gdzie no, są najróżniejsze miejsca, gdzie ryby, czy to jakieś zagłębienia terenu, skupiska roślinności, tam, gdzie jest sporo drzew nad wodą, gdzie różne owady, robaczki spadają z góry i pożywienie jak na talerzu przysłowiowym, prawda, dla tych ryb.
No ale też można takie zanęty kupić, ja widziałem kiedyś w internecie, to też nie jest tanie. Jakieś robaczki, pędraczki, to w różnych kolorach, w różnych wariantach. Ja mam przepowiedzieć, że ja nie wiem, czy taki asortyment istnieje.
W naturze
i w ogóle dla ludzi, czy na przykład jest taki tyle wariantów jest, a tu proszę bardzo, jako zanęta dla ryb i przynęty.
Tak, tak i to wynika z lat prób, doświadczeń wielu wędkarzy i potem właśnie mamy pokolorowane na niebiesko, na zielono, na czerwono.
I ryby się na to bardziej, tak, na niebieski?
No różnie to bywa. W różnych okolicznościach różnie się ryby zachowują. Czasami biorą na niebieskiego robaczka, czasami biorą na czerwonego robaczka, a czasami na białego, a czasami w ogóle nie biorą. No, no różnie
właśnie.
To bywa.
I wtedy a no nic właśnie. Z tym nie może zrobić. No panie właśnie. Marku, dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Pan prezes tutaj poruszył problem, że coraz mniej członków koła bierze udział w zawodach wędkarskich organizowanych przez PZW. Panie prezesie, główną przyczyną tego są ceny, opłaty, jakie żeście wprowadzili dla członków koła. Dwa lata temu opłata była gdzieś coś ponad 300 zł. W tej chwili jest grubo ponad 500. Za 500 zł...
Na rok to jest tam, opłata?
Na rok, tak. Mhm. To jest opłata na rok. 550 zł około gdzieś takiej ceny. To ja mam 20 wyjazdów na łowisko komercyjne, gdzie są ryby, konkretne ryby, bo ja nie jeżdżę na ryby po to, żeby je jeść, tylko żeby sobie połowić i je wypuszczam. Są to wszystko zbiorniki no kill. I tu jest główna przyczyna, że ubywa wam wędkarzy. Przede wszystkim trzeba zacząć też od tego, oprócz tej kolosalnej ceny, bo nie każdego stać na taką kartę. Ja już od 2 lat nie płacę, nie to, że mnie nie stać, ale że drugą przyczyną jest to, że nie ma ryb. Jedziemy na ryby, siedzimy nad jeziorem cały dzień i czasem nie mamy nawet brania jednego. A nie jestem wędkarzem, który jeździ, łowi na kij od szczotki, bo żeby na ten kij od szczotki łowić, trzeba mieć ryby w zbiorniku. I tu bym się zastanowił, czy przepraszam, czy warto podnosić tak drakońsko ceny, czy jednak opuścić troszeczkę te ceny, bo gdyby było widać, że coś robicie w tych akwenach, jest zarybianie, są ryby, a ryb jest coraz mniej, a ceny idą do góry, więc umniejszyłbym, moim zdaniem, i to nie jest tylko moje zdanie, umniejszyłbym stan osób w zarządach PZW w celu zarybienia, byłyby wtedy pieniążki na rybek i na wszystko inne. Także tutaj, panie prezesie, przełknijmy gorzką ślinę i weźmy się do pracy, żeby tym wędkarzom było lepiej, żeby wiedzieli, za co płacą, bo w tej chwili płacimy, do tego trzeba dokupić sprzęt, trzeba dokupić zanętę, trzeba dokupić dużo innych rzeczy, dojechać na to łowisko. A przyjemności z tego praktycznie żadnych.
Panie Marku, zanim pan prezes odpowie, chciałem zapytać, prywatne łowiska, to znaczy, mówił pan, że to jest mniej więcej 20-krotność, czyli co, około 20-30 zł kosztuje możliwość korzystania z takiego?
Kosztuje dzień połowu w granicach 30-40 zł. Mhm. I naprawdę są tam ryby. Tam są ryby, które ważą 5, 10, 15 i więcej kilogramów. I wtedy jest fajna zabawa z taką rybą.
A to jest dużo takich miejsc, na przykład w Wielkopolsce?
Bardzo dużo. Mhm. Bardzo dużo. W okolicach Poznania, w okolicach Leszna. Ja głównie jeżdżę tam w okolice Leszna, Ponieca na ryby. I naprawdę warto jechać, bo nie ma dnia, żeby czegoś nie wyciągnąć. Konkretnego czegoś. Bo jak ja mam siedzieć nad jeziorem, gdzie płacę 500 zł ponad za rok i mam się bawić z jakimiś płotkami niewymiarowymi czy z czymkolwiek, to mi jest po prostu w ogóle szkoda szacu na to. Uh-huh.
Panie Marku, bardzo dziękuję za ten telefon. Panie prezesie, co pan na to? 550 zł?
Poruszył pan tu kilka wątków i postaram się może po kolei do nich odnieść. Jeżeli chodzi o wysokość opłat, to ponieważ jestem też członkiem zarządu głównego i odpowiedzialnego za finanse związku, dokonałem takiej analizy. Okręg w Poznaniu jest na 16. miejscu w kraju, na 42 okręgi pod względem wysokości składki. Są okręgi, gdzie ta składka kosztuje 700 zł i więcej, a nawet okręg, ale tam są wody górskie przede wszystkim, składka za ubiegły rok była 3600 zł. I pytałem się prezesa okręgu, jakie jest obłożenie. Mówi, no trzeba się zapisywać na łowiska PZW, na wschodnie tereny, na sanie akurat, tak, żeby móc tam wędkować. Także z tą opłatą, no...
Ale to nie ma ryb, mówił pan Marek tutaj, że nie,
ale
u nas
może,
nie ma
jeszcze,
ryb,
może jeszcze zostańmy na moment przy tej wysokości opłaty. No my musimy tak kalkulować, żeby nam, ponieważ jesteśmy organizacją, która, przepraszam, nie jest dotowana przez państwo czy przez kogokolwiek. My utrzymujemy się tylko ze składek członkowskich. Nam musi starczyć na to. No, Wody Polskie trochę podniosły, dosyć dużo podniosły czynsze, za które zawody musimy płacić, bo w imieniu Skarbu Państwa nakładają na nas czynsze. Wzrosły też ceny nośników energii, paliw i tak dalej, które są użytkowane przez, może nie na łowiskach, bo tego wędkarz bezpośrednio nie widzi, ale na wylęgarniach, przechowalniach na rybku i tak dalej, tym podobne.
No, wiadomo, także to są koszty. A ilu członków ma Poznański Związek?
Poznański Związek ma w tej chwili 22 tysiące członków.
A to jest dużo w porównaniu do, nie wiem, 10 lat temu, 20? Ta liczba rośnie, maleje?
Nie, no w tej chwili jest spadek, ale to jest generalnie w całym kraju nastąpił spadek.
To może dlatego, że te prywatne łowiska weszły. To jest konkurencja, myślę.
Bo ja
pan?
Wiem, czy to... Znaczy, ja nie słyszałem o takim łowisku, żeby za 20-30 zł można było łowić. Tak od 60 zł w górę to rzeczywiście są. I muszę powiedzieć, że w tym roku, w tym weekendzie majowym byłem nad morzem. tam akurat było kilka w tej miejscowości takich łowisk specjalnych, prywatnych, i rozmawiałem z tymi wędkarzami, którzy też kiedyś byli członkami Polskiego Związku Wędkarskiego. Zadałem im pytanie, dlaczego już nie są. Ano dlatego, że on rzadko jest na rybach, rzadko, bo mówi 2, 3, góra 5 razy w roku. To jest raz. Mówię, no dobrze, ale płaci pan w tej chwili 80, bo tam akurat było na wszystkich łowiskach jednakowo, po 80 zł za dzień. Gdyby te 5 razy, jak pan mówi, że jest nad wodą, złożyć razem, no to ma pan 400 zł, to jest taniej w PZW jednak. Jest większy asortyment do wyboru.
Ale to mamy do czynienia wtedy z możliwością łowienia tylko na wodach Poznańskiego Okręgu, tak? Jeżeli zapłacimy te 550 zł. Nie tak. Możemy sobie pojechać tak. Do innego województwa tak. albo
nie.
Tak. Panie doktorze, mamy dwie panie. Ja myślę, że to tej szansy nie możemy nie wykorzystać. Najpierw poprosimy panią Oliwię, a zaraz potem pani Ania. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Znaczy ja tak chciałam powiedzieć odnośnie tej ostatniej wypowiedzi, to porównujmy się może też trochę tych, którzy mniej płacą, a nie więcej, bo tutaj pan prezes mówi, że składki 3000 zł. Nadmogę, że mogę jechać sobie połowić ryby i zapłacić 40 zł i to nie wykupując kartę na przykład w czerwcu, to mam opłatę tylko do grudnia, ale mam na cały rok od czerwca do czerwca. U nas jest tak, że jeśli kupię kartę w marcu, no to mam tylko do grudnia, do końca roku kalendarzowego. Ja sama kiedyś mówiłam, że bzdura, ryby, mój mężczyzna jeździł, co tam widzisz w tych rybach. No i w końcu stwierdziłam, że dobra, jadę z tobą, zobaczymy jak to będzie. Łyknęłam tego bakcyla, mam kartę, jeździliśmy dość regularnie, jak był czas wolny, wolno od pracy, braliśmy dzieciaki, namioty i nad wartę pod namiot łowić ryby. Od 2 lat no nie łowimy ryb, bo faktycznie te składki są w takich kosmicznych cenach, że ciężko jest zapłacić, wolę jechać do sklepu i faktycznie sobie rybę kupić. Nie ma już tej przyjemności takiej, aczkolwiek nie ukrywam, że kiedyś jeździłam, no to spędzaliśmy tak całe weekendy. Jak tylko słońce się pojawiało, zaczęło być cieplej, no to wspaniały czas spędzony z dzieciakami. I można było sobie usiąść połowić. No w tej chwili koszt tej karty równa się opłaty, to wszystkie równa się temu, że możemy sobie gdzieś pojechać na jakąś agroturystykę z łowiskiem. No są ceny naprawdę kosmiczne.
Dziękuję pani bardzo, pozdrawiam serdecznie. Jeszcze pani Ania, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja też chciałam powiedzieć, że wśród znajomych mam osoby, które już nie należą do Polskiego Związku Wędkarskiego, ale właśnie jeżdżą tylko i wyłącznie na takie wyjazdy gdzieś albo na weekend, albo na po prostu na jeden dzień sobie gdzieś tam wykupują kartę na tym łowisku prywatnym i z tego korzystają. I tutaj pan mówił, że nad morzem tam 80 zł, 400 zł za te 5 wyjazdów. Jeżeli taka osoba faktycznie łowi te 4, 5, 6 razy w roku, no to mimo wszystko i tak jest taniej zapłacić te 400 zł wydać na rok niż 550 tutaj u nas akurat. Mhm. I też tutaj mnie zastanowiło to, co pani mówiła, że nad morzem, nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, że 40 zł taka karta, to nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, czy nie, czy to o to chodziło, że to jest no przepaść w cenie. I jeszcze też nasunęło mi się, dobra, teraz mi umknęło. Na rybach się w ogóle nie znam, ale polecam wszystkim, bo ostatnio właśnie czytałam Nienackiego, Pan Samochodzik i Winnetu i tam jest naprawdę o tym łowieniu, o tych konkursach, o zasadach łowienia, to pan tu mówił, o różnych przynętach. Naprawdę dużo się z tego dowiedziałam.
No, proszę państwa, ta audycja jest właśnie dlatego, że dzisiaj trochę też o fair play rozmawiamy w tego typu zawodach, ale także o w ogóle pasji łowienia. Pani Aniu, dziękujemy bardzo. Panie prezesie, ilu z młodzieży na przykład, czy są młodzi ludzie, którzy do związku się zapisują? Czy to jest pasja ludzi już, powiedzmy, no, powiedzmy emerytów?
Prawdą jest, że związek starzeje się, to prawda.
No to wszystko, ale się generalnie,
oczywiście,
średnio
ale,
nam się starzeje.
Ale też mamy sporo młodzieży, która po prostu najpierw z dziadkiem, czy z tatą, z mamą, z kimkolwiek bierze udział w różnych imprezach, a potem samemu też, bo trzeba mieć odpowiedni wiek i opiekuna, żeby móc samemu
wyzykować. A to są jakieś promocje dla młodzieży na przykład? Czy też musi taki młody zapłacić 550?
Nie. Są zwolnienia ze składek. Znaczy nie całkowite zwolnienia, ale młodzież. Ja w tej chwili nie chcę tutaj nikogo wprowadzić w błąd, bym musiał sięgnąć do przepisów, ale wiem, że młodzież płaci dosłownie niewielkie pieniądze. To są groszowe sprawy.
Czyli od 18 roku życia, tak?
Od 16.
Płacimy już stałą składkę, czyli 550 zł na rok.
Nie. Młodzież ucząca się do 24 roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej bądź studenckiej korzysta ze zniżek.
Ale musi mieć legitymację oczywiście.
No, oczywiście.
To jest tak, że musi być zapisane
w związku.
No
bo tak, to by wszyscy byli studentami czy uczniami. To...
Witamy panie Marku, dzień dobry.
Panie Wojtku, jeszcze raz ja odpowiem tutaj panu prezesowi jeszcze raz, bo mi tutaj zarzucił, że nie ma łowisk za 30 zł dniówka, tylko od 60. Panie prezesie, proszę sobie wpisać w internet łowisko Dzięczyna o nazwie Terkos i zobaczy pan, ile kosztuje dniówka. Równe 30 zł na normalny wstęp, bez żadnych zniżek, bez niczego. Także proszę się trochę rozeznać, popatrzeć, a wtedy opowiadać bajki, że nie ma poniżej 60 zł, a te 3000, o których pan mówił, to nie wiem, w górach chyba, w jakichś, nie wiem, ośrodkach, czy ja pierwszy słyszę o takich cenach.
Panie Marku, dziękuję bardzo. No tutaj, panie prezesie, wybrzmiewa taki trochę element rozgoryczenia wśród niektórych osób, że ta składka może 550 i nie jest najwyższa w kraju, no ale jednak okazuje się, że konkurencja się pojawiła i to znaczna w postaci tych prywatnych obiektów i tam niektórzy uciekają. Zanim pan odpowie na to pytanie, to jeszcze jeden telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Witamy serdecznie.
Również żeby nie było tak miło i pięknie, można dołożyć łyżkę dziegciu. Chodzi o to, że ryb się nikt nie pyta o to, czym jest miło i przyjemnie. I mi się wydaje, że pasja pasją, ale tak z drugiej strony, analizując sytuację, to działamy. Padło tu słowo zabawa, czyli dla zabawy. Ale to są zwierzęta, które są w wodzie, czują, odczuwają. Można by się zastanowić, czy to tak faktycznie ta zabawa nam jest potrzebna. Właśnie w ten sposób
ekalizowany. Czy nawet jeżeli wypuszczamy pana zdaniem, to jest to dla ryby jakiś pewnie stres, tak? Jak złapana.
Jakby mnie ktoś złapał i później wypuścił, też bym, tak powiem, miał pełne potki, bo nie wiadomo, co się stanie, także wie pan. No, ja wiem, że tu troszkę wychodzę ponad szereg, ale ja już się ileś razy zastanawiałem na tą sytuację. Ja kiedyś też wędkowałem, jeździłem na ryby, jak najbardziej. I tu padło słowo na początku o zabijaniu za pomocą nurkowania i znaczy inaczej kuszy. Tam, no mimo że to jest brutalne, ale ta ryba się nie męczy. A tu jak wypuszczamy, to tak naprawdę, jeżeli ona się gdzieś tam zaczepi za wargę, no może się nic nie stanie. Ale jeżeli gdzieś pójdzie do środka, do jakiegoś przełyku, no to tak mam wątpliwe szanse na przeżycie. I wędkarz nie wie, co się tam dzieje dalej z tą rybą. No skąd?
No tak, bardzo panu dziękuję. To ja przyznam się, chyba to jest jeden z powodów, dla których nie za bardzo też się w wędkarstwo zaangażowałem w moim życiu od dzieciństwa. Zawsze się bałem przede wszystkim chwycić się ryby, no ale to może jakieś tam z dzieciństwa. No nieważne. W każdym razie, panie prezesie, jak to jest z tym wypuszczaniem? To znaczy, na ile to może być nieinwazyjne dla zwierząt? To znaczy, na ile jest tak, że my możemy nie szkodzić za bardzo?
To my możemy tak pytanie postawić w każdej właściwie dziedzinie, czy to hodowla kur, czy świnek, czy jakichkolwiek, że te zwierzęta w jakiś sposób są męczone. Etyka wędkarska mówi wyraźnie o tym, że wędkarz powinien z największą starannością tą rybę wyczepić z tego. Podobno pyszczek ryby jest mało unerwiony. Ja nie jestem ichtiologiem, to wiadomo, z zawodu, więc trudno mi się tutaj tak definitywnie wypowiadać. Mhm. Chociaż słyszę, że podobno zahaczona za samą tą twardą część, za wargę, ryba nie odczuwa specjalnie bólu. Natomiast ktoś tam poruszył sprawę, mówiąc, że jak ona głęboko ten haczyk połknie, to wędkarz, tak mówi zresztą regulamin, ma obowiązek odciąć żyłkę, nie próbować wyjąć haczyka za wszelką cenę i przepraszam, ale no wyrwać jej, tak. Odciąć i tą rybę wypuścić, a natura sobie z tym poradzi. To znaczy ten haczyk zostanie przez tą rybę może nie strawiony, ale zutylizowany w tym sensie, że on przerdzewie i opuści ciało ryby i się nic złego nie stanie. Jeszcze chciałbym na moment, panie redaktorze, wrócić do sprawy tych opłat za łowiska. W gruncie rzeczy nawet te 550 zł to jest opłata na cały rok, to jest niecałe 2 zł dziennie. I wędkarz może każdego dnia łowić ryby. Może ryby zabierać z łowiska, nie płacąc dodatkowo. Natomiast na łowiskach tych specjalnych, płacąc, jak tam pan mówi, 30 zł gdzieś, ja wiem o wyższych opłatach także, chcąc zabrać rybę, musi za nią dodatkowo zapłacić.
Czyli są ważone i po prostu...
Oczywiście. My mamy do dyspozycji jako Polski Związek Wędkarski w Okręgu Poznańskim 7 tysięcy hektarów wód.
Och, trudno sobie aż wyobrazić taką przestrzeń. Panie Dariuszu, na sam koniec prosimy króciutko. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Ja bym chciał może zadać pytanie panu prezesowi na podstawie danych, które przytoczył, że opłata za kartę to jest 550 zł i 22 tysiące ponad osób ubezpieczonych. Dodaje mi kwotę 12 milionów około. Czy pan prezes mógłby powiedzieć, ile liczy członków zarząd i jaki z tego procent jest na uposażenie tego zarządu, a ile jest przeznaczanych na zarybianie pieniędzy z tej kwoty?
Dobrze, panie Dariuszu, dziękujemy, panie prezesie.
Proszę pana, przede wszystkim bardzo pan sprawę uprościł, licząc 22 tysiące członków razy 550 zł. Tak liczyć nie można, ponieważ składkę podstawową, która w tej chwili wynosi 400 zł plus 150 zł składka członkowska, płaci niezbyt liczna, nie najliczniejsza grupa osób. Szereg osób, chociażby młodzież, strażnicy, osoby z różnymi ułomnościami, płacą składki ulgowe i to dosyć...
To jaki jest taki przychód, można powiedzieć, roczny?
Cały ze składek członkowskich w Okręgu Poznańskim to jest rząd około 6 milionów zł.
Czyli połowa, powiedzmy, tej kwoty, o której tutaj Słowacz wspomniał.
Tak.
No i pytanie, ile idzie na zarybianie i jak pan to widzi tutaj?
Może zanim powiem o zarybianiu, to żeby mi to nie umknęło, to chcę też odpowiedzieć panu, który mówi, ile liczy zarząd. Więc zanim zostałem prezesem zarządu okręgu w Poznaniu, to ten zarząd liczył 24 czy 26 osób. W tej chwili liczy 14. Został znacząco obniżony ze względów też między innymi oszczędnościowych. Ale chcę uzmysłowić wszystkim wędkarzom, że my, działacze Polskiego Związku Wędkarskiego, nie pobieramy żadnych pensji. My pracujemy społecznie. Społecznie. Owszem, nam się zwraca za wyjazdy służbowe, za jakieś tam delegacje i tak dalej, no bo to też jest wkalkulowane w naszą działalność. Mhm. To tam otrzymujemy zwrot, ale żadnych pensji nie pobieramy. Natomiast nie chcę tu też wprowadzać w błąd, ile dokładnie idzie na zarybienie, ale no gdzieś około 2 milionów na pewno. Mhm. Poza tym reszta idzie na utrzymanie naszych ośrodków, na produkcję na rybku, na energię elektryczną, na płace pracowników, bo przecież zatrudniamy pracowników, ichtiologów, rybaków, którzy na ośrodkach pracują, na to Te pieniądze są przeznaczane.
Panie prezesie, niestety musimy kończyć. Jest za 5 minut godzina 13. Audycja nam się bardzo rozwinęła na samym końcu, ale pewnie będzie okazja, żeby wrócić. Mam nadzieję, kiedy za rok będziemy na przykład rozmawiać, to mam nadzieję, że powie pan, a przybyło nam trochę tutaj młodzieży.
Ja też mam taką nadzieję.
I w ogóle, chociaż dzisiejsze tendencje, jeżeli chodzi o młodzież, to raczej bym powiedział, że no, może to być różnie, prawda? Tutaj jeden telefon naszego słuchacza, który mówił właśnie o tym, że jednak sprawa jest trochę bolesna, jak się wyciąga taki haczyk i to nie wszyscy mogą przerobić coś takiego. No. Proszę państwa, bardzo dziękujemy. Naszym gościem był prezes Poznańskiego Zarządu Poznańskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego dr Andrzej Lebiedkowski. Dziękuję bardzo panie prezesie.
Ja również bardzo dziękuję.
Dziękuję państwu
dziękuję za te krytyczne uwagi, które oczywiście wezmę pod uwagę.
Czyli jest, rozumiem, szansę, żeby chociaż trochę może zmniejszyć tam z 550 na 500? Coś się da?
To będzie trudno.
Bardzo państwu dziękujemy. Wojciech Chmielewski, do usłyszenia.